Lekcja 13. 28 grudnia. Przywódcy w Izraelu. Sobota, po południu, 21 grudnia. Tekst pamięciowy. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Księga Nehemiasza 8, 12. Ezdrasz i Nehemiasz są przykładami wielkich przywódców poświęconych Bogu i wypełniających zadania wyznaczone im przez Pana. Miłość do Boga inspirowała ich do wiernej służby. Ich wierność była jednym z ważnych elementów naszego studium. W tym tygodniu przyjrzymy się przykładom przywództwa zawartym w Biblii, w tym także postępowaniu Ezdrasza i Nehemiasza. Z pewnością przedstawimy tylko wybrane przykłady z wielu, gdyż w jednej lekcji nie mamy zbyt dużo miejsca. Lekcje płynące z tych przykładów są ważne dla każdego przywódcy. Być może nie uważasz się za przywódcę w tym momencie swojego życia, ale przecież wszyscy wywieramy wpływ na otaczających nas ludzi, więc te lekcje są cenne dla nas wszystkich. Centralne miejsce w historii tych przywódców zajmuje Słowo Boże. To ono zmieniało ich myślenie i życie, prowadząc do realizacji programu ożywienia i reformacji. Ludzie ci wiele zawdzięczali Słowu Boga i Jego pouczeniom zawartym w Słowie. Także dzisiaj, bez względu na to, kim jesteśmy i jaką pełnimy rolę, musimy zachowywać Słowo Boże w centrum naszego adwentystycznego stylu życia. Niedziela. 22 grudnia. Wpływ przywódców. W całej Biblii znajdujemy przykłady przywództwa, zarówno dobrego, jak i złego, a czasami jednocześnie dobrego i złego. Źli przywódcy czasami robili dobre rzeczy, podczas gdy dobrzy przywódcy czasami robili złe rzeczy. W końcu wszyscy przywódcy są tylko ludźmi i jako tacy są zdolni zarówno do dobra, jak i zła, czynienia tego, co prawe, i tego, co złe. Kto z nas nie doświadczył tego w swoim życiu? Problem polega na tym, że gdy jest się przywódcą, wywiera się znaczący wpływ na innych, dobry albo zły. Wystarczająco już złe jest wywieranie złego wpływu w swojej rodzinie, swoim miejscu pracy czy swojej społeczności. Ale gdy jest się przywódcą duchowym, politycznym czy jednym i drugim, wpływ jest wielokrotnie silniejszy. Jakże ważne jest zatem, by bez względu na pełnioną rolę, ale zwłaszcza będąc przywódcą, postępować zgodnie z zasadami i nauczaniem Pisma Świętego. Przeczytaj wskazane poniżej fragmenty Biblii. Jakiego rodzaju przywództwo w nich znajdujemy? Jeśli dobre, wytłumacz, dlaczego dobre. Jeśli złe, wytłumacz, dlaczego złe. Rehabeam, zobacz pierwsza Księga Królewska 12:1-6. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu, bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak, ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą twardą pańszczyznę twojego ojca do ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożyła będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Piotr. Zobacz Dzieje Apostolskie 15:7-11. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nami nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Jozjasz, zobacz druga księga królewska 23:1-10. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad, i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza, spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Karał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło, od Geby aż do Beerszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie, wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. Kazał też zbezcześcić palenisko, znajdujące się w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Debora, zobacz Księga Sędziów. 4:1-16. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Haroszet Haggoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lappidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim, i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz do Neftali, i kazała mu powiedzieć: oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela, wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą 10 000 mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona, ja zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Sisere, wodza wojska Jabina wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Sisere w ręce kobiety. Powstała tedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kedesz. I zwołał Barak Zebulonitów i Naftalitów do Kedesz, i 10 000 mężów szło za nim, szła z nim także Debora. A Heber Kenita odłączył się od Kenitów, potomków Chobaba, teścia Mojżesza, i rozbił swój namiot przy Dąbrowie w Sannaim, które jest przy Kedesz. A gdy doniesiono Siserze, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, Sisera zwołał wszystkie swoje wozy w liczbie 900, żelazne wozy bojowe i całe swoje wojsko, które miał pod sobą, z Haroszet Haggoim nad potok Kiszon. Wtedy rzekła Debora do Baraka: ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Siserę w twoje ręce. Oto Pan ruszył już przed tobą. Zstąpił tedy Barak z góry Tabor, a za nim 10 000 mężów. I wzbudził pan popłoch u Sisery i wśród wszystkich jego wozów, i w całym jego obozie przez baraka, tak iż Sisera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo, barak zaś ścigał wozy i wojsko aż do Haroszet Haggoim i padło całe wojsko Sisery od miecza, ani jeden się nie ostał. Achab, zobacz pierwsza księga królewska 21:1-16. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu, ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab podszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to, nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią, i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak, ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przędzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści, bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przędzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi, Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali, i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba, wstań. Weź w posiadanie winnicę Nabota Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze, Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Jakie lekcje możemy przyswoić sobie choćby z powierzchownego przestudiowania tych przykładów i co mówią one o dobrym i złym przywództwie? Jak możemy zastosować w rolach, które pełnimy, to, czego się nauczyliśmy? Poniedziałek. 23 grudnia. Zło w oczach Pana. Przeczytaj podane fragmenty Pisma Świętego. Co mówią one o przywódcach i ich wpływie na ludzi, którymi kierowali? Pierwsza Księga Królewska 15:26-34. I czynił to, co złe w oczach Pana, i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Lecz czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą Jeroboama i w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu. Druga Księga Królewska 13:1-3. W 23 roku panowania Joasza, syna Achazjasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoachaz, syn Jehu, a panował 17 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, i od nich nie odstępował. Toteż rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Hazaela, króla Aramu, i w moc Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały ten czas. Ewangelia Jana 11:46-53. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Dla wielu z nas, którzy zajmujemy jakiekolwiek kierownicze stanowiska, trzeźwiącą myślą jest to, że nasze przywództwo może albo wzmacniać ludzi duchowo, albo ich osłabiać. We wszystkich wskazanych tutaj przykładach efekt był druzgocząco negatywny. Mówiąc bardziej precyzyjnie, nasz charakter i poświęcenie się Chrystusowi wywierają wpływ na ludzi, z którymi się stykamy. Duchowi przywódcy wpływają na innych, albo prowadząc ich do Boga, albo od Niego odwodząc i kierując ich ku złu. W przeciwieństwie do przykładów, które przestudiowaliśmy dzisiaj, Ezdrasz i Nehemiasz mieli niewątpliwie silną więź z Bogiem. Jeden i drugi częściej wspominali o poście i modlitwie niż inni wielcy przywódcy. Pod ich przywództwem naród chodził z Bogiem, nawet jeśli nie wszystko układało się doskonale. Życie Izraelitów było wtedy nakierowane na Boga. Z drugiej strony fakt, iż byli tacy, którzy nie ulegli wpływowi Ezdrasza i Nehemiasza i nie zostali przez ten wpływ przemienieni, świadczy o tym, że to nasza osobista wiara, a nie cudza, decyduje o naszym duchowym stanie. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy osobiście widzieli i słyszeli Jezusa, a nawet byli świadkami dokonywanych przez Niego cudów, a jednak Go odrzucili. Owszem, mamy pewną rolę do odegrania, bez względu na to, jakie zajmujemy stanowisko, gdyż każdy z nas wywiera wpływ ku dobru albo złu. Jednak ostatecznie każdy osobiście zda sprawę za siebie przed Bogiem. Pomyśl o ludziach należących do Twojej sfery wpływu. W jaki sposób możesz zwiększać swój wpływ na nich? Wtorek. 24 grudnia. Odwaga i zarządzanie. Przeczytaj Księgę Nehemiasza 4:7-23. W jaki sposób Nehemiasz okazywał odwagę? Co było źródłem tej odwagi? Księga Nehemiasza 4:7-23. A gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Ammonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam ustawiłem w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu, nie bójcie się ich. Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób, jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie, wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników, i do pozostałego ludu, pracy jest dużo i na różnych miejscach, my zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie, Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie, od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia, każdy miał swoją broń pod ręką. Nehemiasz sprzeciwił się wrogom, którzy usiłowali zastraszyć Judejczyków. Na te wrogie usiłowania namiestnik zareagował, przygotowując lud do walki. Nie powiedział jedynie, Boże, zrób coś w tej sytuacji. Nehemiasz rozumiał, że wierzący też mają coś do zrobienia. Judejczycy wzięli więc miecze i inną broń i zabrali się do odbudowy muru. Pod wodzą namiestnika przestali się bać i śmiało przygotowali się do obrony. Nehemiasz wspierał ich, wierzył w nich, pracował z nimi i przydzielał im obowiązki do wykonania. Przygotował ich do wykonania zaplanowanej pracy, dzieląc się swoimi obowiązkami i przydzielając im określone zadania. Ale nie tylko mówił ludziom, co mają robić. Sam nie schował się w swoim pokoju. Stał u ich boku i pracował ciężko jak inni. W Biblii opisane są sytuacje, w których Bóg polecał ludziom stać i patrzeć, jak on walczy. Ale są też sytuacje, w których on mówił, przygotujcie się do działania, a ja dam wam zwycięstwo. Musimy wykonać swoją pracę, jeśli chcemy ujrzeć wybawienie przez Boga i jego błogosławieństwa. Zdecydowane oddanie Nehemiasza dziełu Pana i jego niezachwiane poleganie na nim było powodem klęski jego wrogów usiłujących wciągnąć go w swoje sidła. Człowiek gnuśny z łatwością pada ofiarą pokusy, ale w życiu człowieka dążącego do szlachetnego celu i pochłoniętego realizacją wzniosłych zamierzeń zło nie znajduje oparcia. Wiara tego, który nieustannie idzie naprzód, nigdy nie słabnie, gdyż przed sobą widzi nieskończoną miłość działającą we wszystkim dla realizacji swych dobrych zamierzeń. Prawdziwi słudzy Boży pracują z determinacją, która nigdy nie ustaje, gdyż stale szukają wsparcia u tronu łaski. Nehemiasz czerpał odwagę ze świadomości obecności i mocy Boga. Z drugiej strony, jak zauważyliśmy, poznanie Boga skłaniało go do działania zgodnego z wiarą. Choć kontekst jest inny, jak to, co widzimy w postawie Nehemiasza, odzwierciedla słowa Jakuba, powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. List Jakuba 2:18. Środa. 25 grudnia. Cel i zapał. Czego księga Nehemiasza 2:1-10 i księga Ezdrasza 7:8-10 uczą nas o sile motywującej Ezdrasza i Nehemiasza do działania. Księga Nehemiasza 2:1-10. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios rzekłem do króla, Jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego. Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy tedy przybyłem do namiestników zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy Sanballat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Księga Ezdrasza 7:8-10. A przybył on do Jeruzalemu w piątym miesiącu, był to siódmy rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia piątego miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. We wszystkim, co czynili, Ezdrasz i Nechemiasz, starali się pełnić wolę Boga w życiu jego ludu. Owszem, lud popełniał błędy i był za nie karany. Jednak Bóg, wierny swoim obietnicom odrodzenia, otworzył drogę dla swego ludu, by mógł powrócić do ziemi obiecanej, aby dochowując wierności, mógł spełnić cele wyznaczone przez niego. Pan w swojej mądrości wybrał poświęconych ludzi podobnych do Mojżesza, by odegrali istotną rolę w tym odrodzeniu, podobnie jak Mojżesz przed wiekami wykonał specjalne zadanie. Wielcy przywódcy, jak ci dwaj, dążą do celu. Ten cel dyktuje ich działania. Można powiedzieć, że Ezdrasz i Nechemiasz mieli cel w życiu. Mieli też wizję ludu Bożego i ze wszystkich sił dążyli do jej zrealizowania. Ezdrasz czynił to, studiując Pismo Święte i nauczając lud Słowa Bożego. Nechemiasz dodawał Judejczykom odwagi do czynienia tego, co słuszne, i odważnego stawania po stronie Boga. Obaj pragnęli ujrzeć odrodzoną Jerozolimę, ale odrodzoną nie tylko materialnie. Pragnęli także zobaczyć ożywienie i reformację w duchowym życiu jej mieszkańców. Dlatego karcili, napominali, a czasami także nakazywali określone działania. Wielcy przywódcy wierzą w coś większego niż zwyczajność i przeciętność. Ezdrasz i Nechemiasz wierzyli w miłującego i potężnego Boga, który czyni cuda, i pragnęli, by wszyscy mieli z Nim głęboką więź. Począwszy od pierwszego rozdziału Księgi Nechemiasza, czytelnik jest pod wrażeniem poświęcenia jej autora dla sprawy Bożej oraz jego przygnębienia z powodu niepowodzenia ludu Bożego. W pierwszym rozdziale Księgi Nechemiasza czytamy, iż Nechemiasz płakał, gdy doniesiono mu o trudnościach, z jakimi borykają się Izraelici w Judei. W modlitwie na kolanach obiecał uczynić wszystko, do czego Bóg go powoła. Nechemiasz kierował się wizją dokonywania pozytywnych zmian w świecie. Był człowiekiem czynu, i to czynu na rzecz Boga. Nechemiasz dążył do dokonywania zmian nie dla większych zysków czy wyższych stanowisk, choć w Persji miał jedno i drugie, ale udał się do Judei i do ubogiego ludu narażonego na wrogie działania ze wszystkich stron. Kroczył naprzód w wierze pomimo piętrzących się przed nim przeszkód. Czwartek. 26 grudnia. Pokora i wytrwałość. Przeczytaj Księga Ezdrasza 8:21-23 i 31-32. Czy uważasz, że decyzja Ezdrasza, by nie prosić króla o pomoc, była niemądra czy odważna? W jaki sposób Ezdrasz i Izraelici okazali pokorę wobec Boga? Księga Ezdrasza 8:21-23. 31-32. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi: ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to, i On dał się nam ubłagać. A wyruszyliśmy z nad rzeki Achawa 12 dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu. I była nad nami ręka naszego Boga, On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. A przybywszy do Jeruzalemu, wypoczywaliśmy przez 3 dni. Jakiś czas później Nehemiasz przyjął ochronę zaoferowaną przez króla. Jednak Ezdrasz wierzył, że Bóg okaże swoją moc najlepiej, jeśli repatrianci wyruszą bez królewskiej ochrony. Gdy dotarli do Judei, nie ponosząc żadnej szkody, przypisano ten sukces wyłącznie Bogu. Być może w niektórych sytuacjach zbyt mocno polegamy na ludziach, zamiast pozwolić Bogu okazać Jego moc. Ezdrasz wolał pozwolić działać Bogu w tej sytuacji i dowieść królowi, że Bóg Izraela rzeczywiście jest potężny. Jednak Ezdrasz nie zachowywał się w sposób zarozumiały. Zwołał lud i razem pościli i modlili się. Wyruszyli w podróż dopiero po tym, jak spędzili pewien czas przed Bogiem w modlitwie. W pokorze przyszli do Boga, prosząc o Jego ochronę jako znak Jego mocy, a On odpowiedział na ich prośby. Przeczytaj Księga Nehemiasza 5:14-19. W jaki sposób Nehemiasz okazał pokorę? Księga Nehemiasza 5:14-19. Również nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od 20 aż do 32 roku panowania króla Artakserksesa, czyli 12 lat. Namiestnicy poprzedni, którzy byli przede mną, byli ciężarem dla ludu, pobierając od nich w żywności i winie dziennie równowartość 40 sykli srebra. Również ich słudzy zadawali gwałt ludowi. Ja tak nie postępowałem z bojaźni przed Bogiem. Tak samo przykładałem się do odbudowy tego muru, a pola nie nabyłem. Wszyscy też moi słudzy gromadzili się przy tej pracy. A chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężów, Żydów i naczelników, oraz ci, którzy przybywali do nas spośród okolicznych pogan i chociaż na jednodzienne utrzymanie wychodziło 1 wół, 6 doborowych owiec i drób, wszystko na mój koszt, a co 10 dni bukłaki z winem w obfitości, mimo to nie domagałem się utrzymania przysługującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota znacznie obciążała ten lud. Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Prawdziwi przywódcy muszą być gotowi ukorzyć się i być sługami. Dobrzy przywódcy nie wymagają ani nie potrzebują tytułu, by zyskać szacunek. Nehemiasz miał drzwi otwarte dla wszystkich i szczodrze łożył na ludzi potrzebujących. Okazał swoją wiarę w Boga, a jego niezwykłe poświęcenie dla Pana było przykładem dla ludu. Miał silną osobowość i rzeczowe usposobienie, ale nie uważał się za lepszego od innych. W tamtym czasie zajmował najwyższe stanowisko wśród narodu izraelskiego, ale nie przejawiał cienia pychy. W ten sposób odzwierciedlał życie i kazania Jezusa, który nauczał, że najlepszym sposobem sprawowania przywództwa jest służenie innym. Jezus tak czynił, a więc i my mamy czynić podobnie, bez względu na to, jakie zajmujemy stanowisko. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im: jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Ewangelia Marka 9:35. Czego uczą nas słowa Jezusa o tym, co znaczy być prawdziwym przywódcą w oczach Boga? Piątek, 27 grudnia. Do dalszego studium. Działalność ożywieniowa i reformatorska prowadzona przez żydowskich repatriantów pod przywództwem Zorobabela, a potem Ezdrasza i Nehemiasza, jest przykładem dzieła duchowej odnowy, jaka ma się dokonać w ostatnich dniach historii świata. Reszta Izraela składała się z ludzi słabych, narażonych na ataki wrogów, ale przez nich Bóg zamierzał zachować na ziemi prawdę o sobie i swoim prawie. Izraelici byli strażnikami prawdziwej pobożności i powiernikami świętych wyroczni. Gdy odbudowywali świątynię i mur obronny Jerozolimy, przeżywali różne doświadczenia i musieli stawić czoło silnej opozycji. Przywódcy dzieła dźwigali na swych barkach ciężkie brzemiona, ale szli naprzód w niezachwianej ufności, pokorze ducha, niezmiennie polegając na Bogu i wierząc, że dzięki niemu jego prawda zwycięży. Podobnie jak król Hiskiasz, Nehemiasz był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań. To też Pan był z nim. Druga Księga Królewska 18:6-7. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego musimy czynić wszystko, co możemy przed Bogiem, by wspierać naszych przywódców? 2. Dlaczego styl służebnego przywództwa jest tak trudny, wymagający i jednocześnie skuteczny? Dlaczego ważne jest to, by chrześcijański lider był jednocześnie sługą? 3. Od początku do końca Księgi Nehemiasza widzimy jej autora jako modlącego się. Ezdrasz i Nehemiasz byli ludźmi modlitwy. Policz, jak wiele razy słowa modlitwa i modlić się występują w Księdze Ezdrasza i Księdze Nehemiasza. Ci przywódcy nieustannie się modlili. Co powinno to mówić nam o naszej praktyce modlitwy? 4. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Druga Księga Królewska 18:6. Jak mamy być przywiązani do Pana? Co to znaczy? Jak przywiązanie do Pana ma się do przestrzegania Jego przykazań?